po ojcu odziedziczyłem aparat fotograficzny, który zawsze mi się podobał i zawsze mi strasznie imponował. No i jak już dorwałem tą laikę, to już nie puściłem. To już wiedziałem, że to jest to, z czym ja nie mogę walczyć, bo to mnie absolutnie pochłania i interesuje mnie do głębi. Laika jest na chodzie i można założyć film i robić zdjęcia. Ale to jest aparat z 1934 roku. Migawka działa bardzo dobrze, ale obiektyw jest bez powłok przeciwodblaskowych. Współczesne zdjęcia muszą mieć wygaszone te wszystkie odblaski, muszą być ostre.
No to co, otwieramy pierwszą pakę.
Po prostu zamiast uciąć to rozwiązać.
Przepalić.
Idzie.
Bo to jest sznurek od
już.
Nie trzeba maseczek wkładać.
Żadnej klątwy nie ma na tym, co? Jak z tymi grobowcami egipskimi.
Nie, już teraz tak można.
No, otwierajmy to pierwsze pudło. Już jest. Tu są widać dokumenty.
No, piękna sprawa to jest, ale te odbitki chyba były robione gdzieś już w jakimś lepszym laboratorium. To Kiełszni zdjęcie może?
Autor Stefan Kiełszni. Konsekracja księdza profesora Stefana Wyszyńskiego, tak? Na biskupa lubelskiego w roku 1946.
W tej chwili mamy zaszczyt otwierać archiwum Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, które przez długie lata zalegało gdzieś gościnnie na zamku chyba u dawnego prezesa Piotra Maciuka, ponieważ zbliża się nasz jubileusz 70-lecia, więc trzeba te sprawy uporządkować. No i tych kilka pudeł archiwaliów wylądowało tutaj w WDK-u i w tej chwili rozpoznajemy, co jest co.
Tu jest zdjęcie UMCS, profesor Rabel, pierwszy rektor UMCS, rok 1946.
Są rzeczy cenne, są rzeczy wiele mówiące, ale jest też trochę bubli takich, które nikomu już nie będą nigdy potrzebne. Mam nadzieję, że znajdą się te istotne dokumenty, które świadczą o bogatej historii i dobrych tradycjach LTF-u.
To jest jeszcze Zamek Lubelski, a tutaj miasto żydowskie, tutaj pod zamkiem. I to jest, musi być rok przedwojenne zdjęcie.
Pod zamcze, tak?
Tak, pod zamcze jeszcze z budynkami tymi żydowskimi tutaj.
No, to tutaj, gdzie Hardik sobie spacerował i
rolę. W 1936 roku panowie Zygmunt Dobkiewicz, późniejszy prezes, Zygmunt Grzywacz, Edward Hardik, Władysław Kończak, Antoni Kozłowski, Stanisław Magierski, Mieczysław Rotblit, Stanisław Szydłowski i Stanisław Szramowicz, a i Wiesław Żarski jeszcze w randze kapitana, zorganizowali Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne. Bardzo się z tego cieszyli, lubili ze sobą przestawać, chodzili na wspólne fotografowanie, no i było świetnie. No tak się złożyło, że ja się urodziłem w tym roku, kiedy panowie zakładali Lubelskie Towarzystwo, w tym również mój ojciec. To były lata 30. Ojciec miał zawsze zainteresowania ku sztuce. Malował i fotografował sam też dosyć ambitnie i nawet skutecznie w pewnych okresach, jeśli chodzi o sukcesy. Również miał wielkie zamiłowanie do muzyki, natomiast był z zawodu farmaceutą i prowadził sklep. Także tam była drogeria, skład apteczny, farby i jednocześnie laboratorium fotograficzne, które było no, dosyć, nie wiem czy najnowocześniejsze w Lublinie, w każdym razie nowoczesne. Jeszcze do dzisiaj niektórzy starzy lubliniacy mówią na ten sklep, sklep Magierskiego. Na rogu Staszyca i Krakowskiego Przedmieścia. Tam jest w tej chwili sklep z odzieżą luksusową. Także cały szereg członków Towarzystwa Fotograficznego zaopatrywało się właśnie w firmie Magierskiego, kupując tam i aparaty fotograficzne sprowadzane na specjalne zamówienie i można było zamówić sobie aparat fotograficzny, który się dziś widziało w katalogu, a który jeszcze tutaj na rynku nie było. Pan Kiełsznia w ten sposób kupił Rolleiflexa i to był pierwszy i jedyny Rolleiflex w Lublinie wówczas sprowadzony przez firmę Magierskiego. Blok z makulatury. A, to pan Dąbrówka to pisał. W 1963 roku dostał zadanie opracować historię towarzystwa. I to jest to, co tutaj widzimy. Oto. I on też dokonał nagrań od tych, o których tutaj jest mowa. Bo tu są głosy i Kiełszni, i Hartwiga, i Pastusiaka. Tych, którzy mieli coś do powiedzenia w tych sprawach. Ta taśma się powinna znaleźć tutaj. Byłoby bardzo ciekawe. O, jest taśma magnetofonowa.
Może odsłuchamy ją teraz?
Tak, tak.
Tu troszkę jest takie humorystyczne, że Edek Harcik to płacił po 50, nawet jeszcze tam po 20 groszy płacił. Bo on wtedy uczniem był. Prawda, jeszcze nie prowadził zakładu, jeszcze nie stanowił sam o sobie, a miał wielką ochotę gdzieś przynależeć. Każdy miał, że tak powiem, za punkt honoru pokazać to, co umie kolegom. Nie chować to, co umiał, żeby nikt nie widział tego, tylko jeden przed drugim, żeby to wszystko razem wychodziło.
Były te przyjemne strony małego środowiska, jakie tutaj było w Lublinie, bo Lublin nie był dużym miastem i oni się dobrze czuli w tym wszystkim. To były koleżeńskie, dobre bardzo stosunki, więc robili sobie różne przysługi, jeżeli to tylko było możliwe. Przy okazji którejś z wystaw panowie wpadli na pomysł, że zrobią swoje zdjęcia w technice złotobromu. To jest technika, w tej chwili zupełnie nie jest stosowana, w każdym razie rzadko, w której srebro w obrazie fotograficznym zastępuje się w drodze różnych chemicznych zabiegów złotem. I obraz uzyskuje wtedy odcień czerwono-złocisto-sepiowy, o taki właśnie takiego złota. No, ale jest to pomysł świetny, ale drogi, dlatego że trzeba ileś tego złota rozpuścić w wodzie królewskiej, no i skomponować kąpiel, która będzie pozwalała na te przetworzenia. Więc wiem, że Magierski sprowadził odpowiednią ilość tego chlorku złota wówczas. To zostało skrupulatnie na wadze analitycznej podzielone przez wszystkich udziałowców, którzy tam się zgłosili, no i porobili te swoje zdjęcia. To była taka koleżeńska akcja, kosztowna dosyć, ale która ich bardzo zintegrowała i to był taki wspólny wysiłek, uwieńczony zresztą powodzeniem. Pan Kiełsznia, skoro już miał tego nowego Rolleiflexa automat, z pełną gotowością i zaangażowaniem zajął się dokumentacją tej części Lublina, która miała podlegać przebudowie albo w każdym razie jakimś przeróbkom. I porobił te zdjęcia, które dotyczyły właśnie ulic zasiedlonych przez Żydów. A więc ulica Świętoduska, Lubartowska Nowa, Stare Miasto, Podzamcze, ulice już nieistniejące w tej chwili. I te zdjęcia są i zrobiły wielką karierę już tutaj po wojnie, bo przed wojną to już nie zdążyły. Także te zdjęcia znalazły się właściwie tam, gdzie powinny być. To znaczy wszędzie tam, gdzie gromadzi się dokumenty tego typu. W tej chwili cała seria zdjęć znajduje się w Teatrze NN oraz w Ameryce.
A teraz przed nami
niby ta ulica, którą znamy, ponieważ ulica Nowa to jest dzisiejszy początkowy fragment ulicy Lubartowskiej, ten od Bramy Krakowskiej w dół, ale nie ma tam już piwiarni, nie ma sklepiku z towarami łokciowymi, towarami bławatnymi, nie ma pracowni czapek, są już zupełnie inne sklepy, nie ma już kocich łbów i nie ma przede wszystkim tych ludzi, tych anonimowych postaci, które się tutaj przewijają, ale które, jak widzimy, tutaj sobie wędrują, niektórzy wychodzą ze sklepu, inni gdzieś się spieszą, panowie w kapeluszach, pani w białej chustce. Niestety tych miejsc już nie ma, ale dobrze, że zostały utrwalone na tych fotografiach.
Każdy z tych panów przedwojennych miał swoje jakieś hobby, czy też ulubiony motyw. To jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że Hardwick chodził na rury, to jest dzielnica Lublina, tam za Politechniką, fotografować wierzby. O poranku najczęściej. Tam była taka wiejska droga, którą co rano kobiety niosły mleko na targ. Ten motyw mgieł i wierzb właściwie wszedł do historii fotografii, nie tylko polskiej, bo to już, jak się mówi o Hardwigu, którego nazwisko można znaleźć prawie we wszystkich encyklopediach światowych, to te zdjęcie z tymi mgłami i wierzbami zawsze będzie towarzyszyło temu nazwisku. Drugim, który również miał ulubiony motyw, był Stanisław Magierski, ale ten już nie chodził tak bardzo o świcie, tylko troszkę później. Chodził przez ulicę Czechowską. No i ulica Czechowska była wtedy bardzo malownicza. To była ulica biedoty, takich zapuszczonych domostw, bardzo starych, rozlatujących się. No, od czasu do czasu szedł w wolnej chwili jeszcze w inne miejsca, jak na przykład na targ w rozwidleniu ulicy Nowej i Świętoduskiej. Przy takim majowym czy czerwcowym słoneczku rano to bardzo malowniczo było. Tam baby handlowały różnymi warzywami, owocami. No i cała klientela tam jest widoczna, tego targowiska. I osobnicy o długich, siwych brodach z myckami, to znaczy Żydzi, których było sporo, zwłaszcza w tej dzielnicy, też tam się kręcą. To były scenki zresztą robione w tej chwili, to byśmy określili, że bardzo po amatorsku, tak czasami z daleka, delikatnie, ostrożnie, żeby nikogo nie fotografować prosto w twarz. Więc bardzo to było malownicze i to też jest fotografowane i jest seria zdjęć Stanisława Magierskiego pod tytułem Targ w Lublinie. Co do pozostałych członków towarzystwa, nie mam niestety danych. Mam kilka zdjęć Stanisława Szydłowskiego, ale nie są to już tak znaczące motywy i tak dobrze rozegrane jak tamte.
Przechodząc i oglądając te fotografie, zaglądając w dziurki, wszystkie takie właściwie oczka imitujące fotoplastykon, zatrzymujemy się przy trzech zdjęciach: dom na Podzamczu, ulicę Podzamcze i kolejny dom na Podzamczu. To są właśnie wszystko zdjęcia z lat 30. Stanisława Magierskiego. A teraz wchodzimy już w ten obszar, który dzisiaj nie istnieje. Domy, ulice.
O, to będą ciekawe rzeczy. Jest zielony zeszyt. I to jest zeszyt z 30. O, tak jest. Z 36 roku, proszę pani. O, lista członków. Patrzę po nazwiskach. Wiele osób znałem z tego. Wszystko się zmienia, ludzi ubywa. I refleksja, co to z tego jeszcze ma być w ogóle. Niestety okres wojny fatalnie tutaj się zaznaczył w historii lubelskiej fotografii. bo dużo zdjęć poginęło. Wiem, że całe archiwum pana Edwarda Hartwiga zginęło, znaczy nie zaginęło, tylko zostało zniszczone po prostu w drodze do Warszawy, kiedy walizka z negatywami otworzyła się na peronie, kiedy zajeżdżał pociąg, a więc to się wszystko wysypało akurat na torowisko, nie było co zbierać potem. Pan Hartwig, wiem, że wspominał to jako tragiczny moment dla siebie, dlatego że stracił wówczas mnóstwo rzeczy. Nie mówię już o ludziach, którzy poginęli i już nie pojawili się po wojnie. Nie wszyscy przetrwali okres powojenny, który też był bardzo ciężki dla wielu. Także te lata 40., 50. to były często naznaczone udręką taką i trudnościami życiowymi bardzo dużymi. Także wtedy już towarzystwo nie działało tak jak ONGiS. Tak, zresztą jeśli chodzi o działalność Stanisława Magierskiego fotograficzną w czasie okupacji, to jeszcze była też inna sprawa, mianowicie były wyjazdy do lasu, tam do partyzantów z aparatem fotograficznym. I te zdjęcia niestety gorzej im się trafiło, dlatego że po wojnie część z nich została zarekwirowana przez UB. Nie wiadomo, czy zostały jakoś użytkowane przeciwko ludziom, którzy byli na tych zdjęciach. No w każdym razie rysowało się te filmy w ostatniej chwili, żeby je uszkodzić albo coś takiego. Był też taki epizod z wykonaniem zdjęć dokumentacji mordu na zamku oraz stanu obozu koncentracyjnego na Majdanku tuż po opuszczeniu ich przez Niemców. A więc dosłownie te kałuże krwi na zamku jeszcze nie zakrzepły, jak już tam właśnie panowie z Towarzystwa Fotograficznego, a konkretnie Edward Hartwig i Stanisław Magierski, byli z aparatami i porobili te zdjęcia. Straszne, no straszne zdjęcia. Ja je mam. To jest bardzo przykre przeżycie. Więc nic gorszego nie można się spodziewać już na fotografii. Ja pamiętam, jak oni wrócili obydwaj z tego Majdanka. Ta bryczka zatrzymała się przed domem na Narutowicza, gdzie mieszkaliśmy. I ojciec wyskoczył z tej bryczki. Ja wybiegłem przywitać się, a ojciec brutalnie mnie odepchnął. Okazuje się, że po tym Majdanku był cały w wszach i w pchłach. Tam po prostu on w ubraniu natychmiast wskoczył do wanny, gdzie zaczął się rozbierać. Negatywy musiały być przekazane Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce i tam zostały już użyte na procesie w Norymberdze i nie wróciły więcej. Także tu został tylko komplet, jeden odbitek tych. Te, które dotyczą zamku, zostały przekazane na zamek. A zdjęcia z Majdanka jestem na chwilę przed przekazaniem właśnie tam do muzeum. Myślę, że tam znajdę kogoś, kto doceni to i zatroszczy się o los tych zdjęć.
Ale może byśmy zapisali, panie Janku,
z jakiego to okresu?
To jest kronika. O, 79 rok. No proszę, nasi koledzy młodzi, jeszcze z pełnymi czuprynami. Trudno mówić o wzruszeniu oczywiście, ale z pewnym sentymentem patrzę na to wszystko. Sporo pracy tutaj wsadziłem, kiedyś byłem przecież sekretarzem zarządu LTF-u. Krótko wprawdzie, bo wynikła jakaś przykra historia, w wyniku której żeśmy się rozfrakcjonowali. No i ja byłem w tej frakcji opozycyjnej, która założyła osobne stowarzyszenie wówczas. Bywały okresy takie, że towarzystwo właściwie praktycznie zanikało zupełnie. Od strony towarzyskiej nie przedstawiało żadnej atrakcji, żadnych walorów. Nie było po co tam iść. bo albo się ktoś kłócił, albo plotkował o kimś w sposób nieprzystojny i tak dalej. A później przyszedł ktoś, kto miał na tyle w sobie energii, żeby pobudzić jeszcze innych. I towarzystwo odżywało. Byli ludzie, Piotr Maciuk na przykład był takim prezesem. Andrzej Borowiec przyszedł z boku i pytał, a dlaczego to nie działa? Nikt nie umiał mu rozsądnie odpowiedzieć. No nie działa, bo nie działa. I on powiedział, no to ja spróbuję, żeby to działało.
Przyszedłem do Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego po autorytety. Bo jako młody człowiek chodziłem na wystawę Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego wtedy, kiedy jeszcze takim działaczem fotograficznym był Zdzisław Toczyński i on promował dużą fotografię właśnie w Wojewódzkim Domu Kultury. I pamiętam po prostu jako młody człowiek, że chodziłem na te wystawy, pamiętałem nazwiska osób, które wystawiały, które fotografie mi się podobały. I później jak gdyby dojrzałem do tego, żeby pokazywać swoje fotografie, to no, dziwiłem się, że tego towarzystwa de facto nie ma. I stąd mój pomysł, zresztą zainspirowany przez paru jeszcze innych starszych kolegów i wspólnie z Andrzejem Kowalikiem doprowadziliśmy do reaktywacji. Kiedy ja się tym zająłem, to był rok 1999, bo uważałem, że przynależność do Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego jest niejako nobilitacją.
Co za zdjęcia tutaj widzę?
Zdjęcia odebrałem, swoje zdjęcie z konkursu miesiąca pod tytułem Siódma rano. Niestety nie udało się uzyskać żadnych punktów, ale mam nadzieję, że fotografia jest tak indywidualną zarówno w momencie tworzenia, jak i odbioru, że może komuś jeszcze poza mną to zdjęcie się spodobało.
Powiedz mi, dlaczego się zdecydowałeś należeć tutaj do Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego?
Ponieważ lubię fotografować i to uważam za wystarczające uzasadnienie. Ale jest to taka grupa ludzi zainteresowanych jedną konkretną rzeczą, a na co dzień robiąca zupełnie co innego. Nie są to zawodowi fotografowie, a ich pasją jest fotografia i dlatego tu jestem. Także nie jest to taka zwykła jakaś grupa osób, która postanowiła się akurat w środę spotykać, tylko jest to jakaś ciągłość, która sięga bardzo głębokich korzeni i bardzo sławnych nazwisk.
Taki Kaczanowski czy Kiełsznia, to oczywiście jak on zaczął mówić, to ja gębę rozdziawiałam i każde słowo rejestrowałam. Przecież Kiełsznia kiedyś przyszedł i tam siedział cichutko w kąciku. W końcu ktoś zaproponował, żebyśmy zrobili jakiejś ładnej dziewczynie zdjęcie i trzeba było światła ustawić. I nikt nie umiał tych świateł ustawić. To wyszedł Kiełsznia i ustawił tak, że do dzisiejszego dnia pamiętam, jak to się powinno robić. Później mi się tak poszczęściło też, że ukończyłem kursy takie wyższe, fotograficzne. Dużo trudu to kosztowało, to trzeba było jeździć do Warszawy chyba raz na miesiąc, a tu w domu odrabiać lekcje. Więc mieliśmy z tym sporo zajęcia, ale to wszystko było to, co się lubi. Sporo się nauczyłem wówczas. W tej chwili wygląda, że jest całkiem nieźle w tym towarzystwie fotograficznym, że ono dobrze, że przetrwało. Teraz jest jakby odnowione, są młodzi ludzie, energiczni, znający doskonale technikę fotograficzną i przyjemnie jest z nimi przebywać. Nie muszę akurat akceptować wszystkiego, co robią, ale w każdym razie ich energia, ich chęć ruchu i robienia postępów w tej dziedzinie mnie po prostu porywa.